Ukochani w Chrystusie Panu, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w bardzo krótkiej przypowieści, ale tak pełnej mocy, mówi o losie każdej i każdego z nas. Bo każdą i każdego z nas Pan Jezus obdarzył talentami. Talentem życia, talentem zdrowia, talentem zdolności. A potem w miarę postępu duchowego talentami modlitwy, wiary żywej czy innymi. Niektórych wyróżnia jakimś charyzmatem. Ale nie po to, żebyśmy z tego byli dumni, pysznie zarozumiali. Tylko abyśmy z tych talentów przynieśli owoc. I to będzie bogactwo Królestwa Bożego całą wieczność. Takim człowiekiem, który pięknie talenty Boże pomnożył, jest patronka dnia dzisiejszego. Święta Monika wymodliła przez kilkadziesiąt lat życia nawrócenie syna Augustyna i można powiedzieć nieskończenie więcej, bo został kapłanem, biskupem i wielkim świętym. Taka jest moc modlitwy. To jej życie, które tak pięknie opisał jej syn święty Augustyn w wyznaniach, świadczy o tym, co Pan Jezus w Ewangelii powiedział: o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, otrzymacie. Kilkadziesiąt lat temu, jeszcze w czasie wojny, opowiadała potem ta pani, jechała pociągiem, zima, tu u nas w Polsce. Zdjęła palto, wagon ogrzewany, bagaże. Będąc sama w przedziale, odmówiła sobie pobożnie cząstkę różańca, zmówiła wieczorne pacierze. Kiedy już się dobrze usadowiła i powiedziała się: teraz sobie zdrzemnę trochę. Otworzyły się drzwi, wszedł do przedziału jakiś pijaczyna, albo udawał pijaka. Siadł, posiedział chwilę, przesiadł się w drugie miejsce. W pewnym momencie siedziała przy oknie, mówi, że on tu chce siedzieć. I ona wtedy oburzona mówi: proszę pana, ja mam bilet, jak każdy, siadłam tu, zajęłam miejsce, to jest moje. To były jeszcze te wagony, starsi pamiętają, z których drzwi były od razu na zewnątrz, nie te pullmany późniejsze. W pewnym momencie podszedł do niej, wywinął jej ręce do tyłu, otworzył drzwi i pchnął z pociągu. Całe szczęście, przy torze były ogromne zaspy śniegu i w taką zaspę wpadła. Nic sobie nie zrobiła. Wstała, zawiejka, duży mróz, a ona w sukience. Pociąg spokojnie pojechał z jej paltem, z jej bagażem. stanęła i od razu przejął ją ogromne zimno. I w pewnym momencie ciemno, gdzie mam iść? No i pomyślała sobie, pójdę z wiatrem, żeby mi w twarz nie wiało. Ale mówi, jakiś głos wewnętrzny krzyczy, idź pod wiatr. Poszła. Po jakimś czasie, mówi, kostnieje coraz bardziej i z daleka zobaczyłam światełko. To mnie napełniło jakąś resztką sił. Doszłam, budka drużnika przy przejeździe, bo takie wtedy były. Drużnik otwierał i zamykał drogę przez tor, jak miał pociąg nadchodzić. Kiedy weszła, jak jej powiedział potem, była cała sina. Nie mogła nic mówić. Oczywiście miał piecyk ciepło, jakąś miał kawę, zbożówkę, bo to wojna. Dał jej się napić, doszła do siebie. I cisną jej się myśli, czy jest sprawiedliwość? Przecież ja się modliłam. I spotkało mnie takie nieszczęście. Jeszcze trochę, przecież byłam nieżyła. Mój bagaż przepadł, palto. No i oczywiście zaczyna opowiadać, co ją spotkało. W pewnym momencie telefon do budki, bo przy torze zawsze telefony. Podjął słuchawkę, mówi, patrzę, jemu tak twarz stężała. Odłożył słuchawkę i mówi, pociąg ten, którym pani jechała, wpadł w zaspę, wykoleił się. Jest wiadomość, że jest bardzo dużo ludzi rannych i część zabitych. I mówię, wtedy dopiero zaczęłam bardzo przepraszać Pana Boga. Jak mogłam tak dopuścić, prawie krzyczeć na Pana Boga, coś mi za modlitwę zrobił. To Pan Bóg przysłał tego człowieka prawdopodobnie w tym przedziale, albo bym została kaleką, albo bym nie żyła. I tak mnie Pan Bóg wyprowadził z nieszczęścia. Mówi, wiem za to moją modlitwę. Bo mówi, tak wyjątkowo się gorąco wtedy modliłam. No i nasz czas obecny, nasza ta bazylika. 19 listopada w tamtym roku przyjechali tutaj państwo grabowscy ze Świdnika. 17 lat po ślubie nie mieli dzieci. W badaniach w naszej klinice w Lublinie profesor powiedział jej, ty nigdy mamą nie będziesz, bo masz genetyczne wady i twoja komórka się wcale nie dzieli. To ja jestem 100% pewny. Nawet in vitro by nic nie dało, bo się twoja komórka nie dzieli. I oni tu przyjechali, poprosili o modlitwę, o błogosławieństwo, byli na mszy świętej. Przyjechali w 2 tygodnie potem, przywieźli USG. Od paru dni jest ona już mamą. Niedawno urodziła im się córeczka Stefania, przyjechali tutaj podziękować Matce Bożej. Prawdopodobnie będę dawać świadectwo o tym w naszej uroczystości za tydzień. Moi kochani, jeśli dziecko mówi, Pan Jezus prosi Ojca o chleb, kamień mu poda? Albo jeśli prosi o jajko, wręczy mu skorpiona? Jeśli wy, choć jesteście biedni, słabi, umiecie swoim dzieciom dawać dobre datki, jakżeż nieskończenie bardziej da wszystko, o co proszą Ojciec mój w niebie, tym, którzy się modlą. Dlatego idźmy przez życie z wielką świadomością wielkiej mocy modlitwy, każdej modlitwy. W Księdze Apokalipsy Pan Jezus mówi tak: stoję u Twoich drzwi i pukam. Otworzysz, wejdę. Nie otworzysz, pójdę dalej. Zostaniesz sam. To ogromnie dużo ludzi przegrywa życie, bo Pan Bóg czeka, ale On nigdy Panu Bogu drzwi duszy nie otworzy, nie pomodli się. A Pan Bóg nigdy w nasze życie nie wejdzie na siłę. Dał nam atrybut boski wolnej woli i czeka, co z nią my zrobimy, jak nią zadecydujemy. Dlatego nie ma w ludzkim życiu niewysłuchanych modlitw. To te dwa zdarzenia, które miały miejsce. Jedno to dawne i to prawie dzisiejsze. Niech nas o tym przekonają. Po tej refleksji związanej z pięknym życiem patronki dnia dzisiejszego chciałbym nawiązać i ogromnie wszystkich zachęcić przez Polskę idzie tworzenie tak zwanej krucjaty różańcowej za naród, za ojczyznę, za Polskę. Są takie dyplomiki, gdzie się wypełnia imię, nazwisko, tu odcina i wysyła do Niepokalanowa. Leżą pod chórem. Wszystkich gorąco, serdecznie proszę, abyśmy jeden taki dyplomik wzięli, do domu skserowali w najbliższej okolicy, gdzie mieszkamy, i rozdawali ludziom z zachętą. Bo kiedy był bardzo niebezpieczny czas na początku XIII wieku we Francji, powstała sekta Albigensów, bardzo aspołeczna. Głosiła hasła aspołeczne. Ludzie masowo do tej sekty szli i wyobcowywali się ze społeczności. Kościół był bezradny. I tam w okolicach Tuluzy przyszedł nawracać święty Dominik. I nic nie wskórał, choć głosił bardzo płomienne kazania. I jeszcze więcej niż głosił kazań, modlił się. Jednej nocy, bo zamiast spać, czuwał i modlił się w kościele. Matka Boża przyszła do niego i dała mu różaniec. Kiedy nauczył ludzi tej modlitwy i zaczęli modlić się tą formą modlitwy, błyskawicznie sekta straciła rozpęd, wygasła, śladu po niej dzisiaj nie ma. To znów, kiedy w roku 1571. Muzułmanie postanowili, że cała Europa ma być muzułmańska. I zbudowali ogromną flotę. I chcieli wszystkimi portami Morza Śródziemnego wejść do Europy. Począwszy od Grecji, skończywszy na Hiszpanii. Wtedy floty te, ich i chrześcijańska, ale bardzo malutka, spotkały się pod Lepanto 7 października. A papież, widząc to ogromne niebezpieczeństwo, polecił modlić się różańcem całej Europie, a ona wtedy była katolicka. I wielkie zwycięstwo. W ostatnim momencie odwrócił się wiatr niekorzystny dla floty tureckiej, została zniszczona. To już w naszych czasach, kiedy szła wielka nawała milionowej Armii Czerwonej w 20 roku, gdzie Polska miała dopiero 2 lata istnienia po niewoli. Nasza armia taką wielką armię potrafiła złamać. Wielkim cudem nad Wisłą, potem nad Niemnem w dalszym toczeniu się wojny i oczywiście pod Komarowem tutaj na Zamojszczyźnie drugą wielką armię konnobudionnego. Ale ile było modlitwy różańcowej w całym narodzie wtedy. To kiedy po wojnie wojska Armii Czerwonej zostały w połowie Europy, rozdzieliły na połowę państwo Niemców, były w Austrii, ksiądz Paweł Pawliczek, austriacki ksiądz, mający Bożego Ducha, rozpoczął wielką akcję w Austrii modlitwy różańcowej za naród. Modlili się 7 lat. Od 1946 do 1953 roku. Modliło się codziennie na różańcu około 10% narodu austriackiego. I 13 maja w rocznicę objawień w Fatimie. W 1953 roku wojska Armii Czerwonej, nie wiadomo dlaczego, zostawiły Austrię, odeszły. I do dzisiaj w Moskwie nie wiedzą, dlaczego wtedy odeszły. Mieli stamtąd taki piękny propagandowy wypad na wszystkie kraje zachodniej Europy przecież. 3 lata potem poderwali się Węgrzy do powstania. Zginęło w tym małym kraju około 150 tysięcy ludzi. Tak ten naród Armia Czerwona zmogła. To w latach 60. kiedy szła wielka fala laicyzacji w Stanach Zjednoczonych. Potem się okazało, kiedy pękła władza komunistów w Rosji, w dokumentach w Moskwie, że ta fala była przekupiona złotem rosyjskim. zwłaszcza profesorów na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. I oni głosili te hasła. Nie wierząc w nie, ale biorąc złoto, człowiek, jak sporo otrzyma, potrafi być przekupiony. Wtedy ksiądz Pike ksiądz Patrick Payton napisał list najpierw do wszystkich biskupów w Stanach. Wołajcie, aby ludzie modlili się różańce w intencji Kościoła i młodzieży. Potem napisał do wszystkich proboszczów, do każdej parafii katolickiej. I mówi, nie miał pieniędzy na znaczki, bo to była dość pokaźna suma. Pewnego razu zgłosił się człowiek, dał pieniądze i akurat tyle, że na wszystkie znaczki starczyło. Jeden ze znaków, jakie potem opowiadał. I owocem tego było to, że potem Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił 50 milionów dolarów na pracę wśród młodzieży o wartościach chrześcijańskich. To wspomniani Węgrzy, którzy tak zostali utopieni w krwi w 1956 roku, widząc przykład Austrii, zaczęli modlić się różańce. Przez długie lata panował socjalistyczny rząd już po przewrocie. Już komunizmu nie było. I beton komunistyczny dalszy rządził. I jak czarodziejską różdżką w nowych wyborach naród dał władzę uczciwym, mądrym ludziom. Zrobili konstytucję, której pierwsze wezwanie jest do Pana Boga, aby błogosławił Węgrów. Ateistyczna Unia Europejska oniemiała. A oni są teraz wolnym narodem. Dziś wyczytałem, tam zaczęły się mnożyć wielkie sekty. Ponad 300 różnych sekt przez ustawę, która podana jest do Sejmu, będą rozwiązane. Tak ten naród otrzeźwiał, otrzymał taką mądrość od Ducha Świętego. I dlatego w Polsce idzie teraz wielka akcja krucjaty różańcowej. Oby był taki owoc, żeby 10% naszego narodu, czyli około 4 milionów ludzi, codziennie modliło się różańcem za Polskę, za naród, za ojczyznę. Jednym dziesiątkiem różańca. Bo taki jest obowiązek, kto wypełni ten dyplomik. Kto należy do kółka różańcowego i już odmawia dziesiątek różańca, nie musi odmawiać drugiego dziesiątka. Tylko w ten dziesiątek, który odmawia w intencjach kółka różańcowego podanych, dołącza intencje za ojczyznę. I jeśli 4 miliony ludzi w Polsce weźmie do ręki różaniec, to wszystkie te wypełnione, bo wiele innych mógłbym jeszcze przytaczać, ale z braku czasu nie chcę. Przyjdzie taki czas, że my tak otrzeźwiejemy jako naród, tak się obudzimy, bo śpimy teraz, jak Węgrzy, jak Austriacy, jak pod Lepanto czy Wiedniem, czy pod Warszawą w 20 roku. My teraz sobie rozważamy tematy katechetyczne. Dziś mieliśmy sobie omawiać wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Ale z racji tej potrzeby właśnie ten temat poruszyłem. Serdecznie proszę wszyscy od dzisiaj, módlmy się dziesiątkiem różańca za ojczyznę. A jeśli go mówimy codziennie, to jednym dziesiątku dołączmy intencję za ojczyznę. I starajmy się propagować to i namawiać ludzi wokół siebie, żeby jak najwięcej ludzi codziennie w Polsce brało do ręki różaniec choć na jedną dziesiątkę. I wtedy dopiero doczekamy się lepszych czasów. Bo przykład świętej Moniki, patronki dnia dzisiejszego, nam mówi, jaka jest moc wytrwałej modlitwy. Ona za syna modliła się bez przerwy 30 lat. To była wiara. Ktoś z nas by się pomodlił, najbardziej kochająca matka, rok, 5, 10, 15, a potem powiedziała koniec, nie ma owoców. A ta modliła się dotąd, aż uprosiła, jak ta niewiasta z Ewangelii, kiedy powiedziała: Panie, ale i szczenięta okruszyn chleba, które spadną ze stołu, jedzą. Dlatego dzisiaj będziemy się modlili w tej wielkiej intencji narodowej. Prócz tych, które mamy w sercach, któreśmy podali na kartkach, które u Pana Boga są nam potrzebne, a my nawet o tym nie wiemy, ale nasz Ojciec w niebie wie. Amen.